Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kierownictwo duchowe jest potrzebne nie tylko osobom zakonnym, ale i świeckim, wskazał papież studentom rzymskiego Teresjanum.
Wychowanie młodzieży będzie tematem najbliższego Światowego Dnia Pokoju.
Tak zwana tania siła robocza to współczesne niewolnictwo, uważa przedstawiciel Stolicy Apostolskiej.
19 maja witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
75-lecie istnienia obchodzi prowadzony przez karmelitów bosych papieski wydział teologiczny Teresjanum, nawiązujący do nauczania świętych mistyków Teresy od Jezusa i Jana od Krzyża. Od samego początku skupił się on na teologii duchowości w kontekście antropologii. Z czasem powstał w jego ramach Instytut Duchowości, przypomniał papież, przyjmując w Watykanie studentów i profesorów tej rzymskiej uczelni.
Kościół nigdy nie zaprzestał i dziś jeszcze nadal zaleca praktykowanie kierownictwa duchowego. I to nie tylko tym, którzy pragną z bliska i za Panem, ale wszystkim chrześcijanom chcącym przeżywać odpowiedzialnie swój chrzest, czyli nowe życie w Chrystusie. Każdy bowiem, a szczególnie ci, którzy poszli za powołaniem do bliższego naśladowania Chrystusa, potrzebuje osobistego kontaktu z przewodnikiem pewnym w doktrynie i doświadczonym w sprawach Bożych. Pomoże on mu ustrzec się łatwego subiektywizmu, dając do dyspozycji własne zasoby wiedzy i doświadczeń przeżytych w pójściu za Jezusem. Chodzi o to, by nawiązywać taką samą osobistą relację, jaką Pan miał ze swymi uczniami, tę szczególną więź, przez którą prowadził ich on za sobą, by przyjmowali wolę Ojca, czyli brali krzyż.
Wychowywać młodzież do sprawiedliwości i pokoju, pod takim hasłem będzie obchodzony najbliższy Światowy Dzień Pokoju. Wybrany przez Benedykta XVI temat wchodzi w palącą kwestię współczesnego świata, stwierdza komunikat Watykańskiej Dykasterii Sprawiedliwości i Pokoju.
Obowiązkiem obecnych pokoleń jest zapewnienie przyszłym warunków do wyrażenia w pełnej wolności odpowiedzialnie pilnej potrzeby nowego świata. Czytamy w opublikowanym w Watykanie komunikacie. Osoby odpowiedzialne za sprawy publiczne mają sprawić, by instytucje prawa i środowiska życia przeniknął transcendentny humanizm. Da on nowym pokoleniom możliwość pełnego zrealizowania się i budowania cywilizacji braterskiej miłości, zgodnej z najgłębszymi ludzkimi wymogami, którymi są prawda, wolność, miłość i sprawiedliwość. W komunikacie papieskiej Rady Justitia et Pax zwrócono uwagę, że przez temat Światowego Dnia Pokoju wychowywać młodzież do sprawiedliwości i pokoju Benedykt XVI wpisuje się w pedagogię pokoju swego poprzednika Jana Pawła II. W swoich orędziach na ten dzień przypominał on, że osiągniemy pokój wychowując do pokoju. Pokój i młodzi idą razem, a wychowywać do pokoju to zawsze aktualne zadanie.
Utworzona w ubiegłym roku Papieska Rada do Spraw Nowej Ewangelizacji ma swych pierwszych konsultorów. Doradcami tej najmłodszej dykasterii Kurii Rzymskiej Ojciec Święty mianował 5 księży, 2 siostry zakonne i 3 osoby świeckie. Reprezentują oni środowiska Kościoła szczególnie ważne dla dzieła nowej ewangelizacji. Są wśród nich przewodniczący obu unii przełożonych generalnych zakonów męskich i żeńskich oraz osoby odpowiedzialne za ruchy kościelne, jak Opus Dei, Komunię i Wyzwolenie, czy wspólnoty neokatechumenalne. Nie brak też przedstawicieli świata nauki, jak rektor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Dziś praktycznie każdy z nas żyje z niewolnictwa i będzie tak, dopóki nie zainteresujemy się, w jakich warunkach powstają kupowane przez nas produkty i w co nasze pieniądze inwestują banki, twierdzi przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Arcybiskup Antonio Maria Velio uczestniczył wczoraj w jednodniowym kongresie na temat walki ze współczesnymi formami niewolnictwa. Zorganizowała go w Rzymie amerykańska ambasada przy Stolicy Apostolskiej z okazji 10-lecia protokołu z Palermo, którego sygnatariusze zobowiązywali się walczyć z nowymi formami niewolnictwa. Przybyły specjalnie na tę okazję przedstawiciel Departamentu Stanu do Spraw Niewolnictwa przekonywał, że jest to zjawisko powszechnie obecne w większości krajów świata. Na jego faktyczne rozmiary oraz naszą współodpowiedzialność za losy współczesnych niewolników zwrócił też uwagę przedstawiciel Watykanu, arcybiskup Velio.
Handel ludźmi to problem bardzo rozległy. Dotyczy on przede wszystkim przymusowej pracy, choćby w rolnictwie. Od kilku lat istnieje swoista forma niewolnictwa, choćby przy zbiorze pomidorów na południu Włoch, czy w sektorze budowlanym w Niemczech, albo w służbie zdrowia w Wielkiej Brytanii. Najpoważniejszą postać zjawisko to przybiera w wypadku dzieci wykorzystywanych jako żołnierze, ale też przy szyciu piłek futbolowych albo przy produkcji dywanów. Najbardziej znaną formą niewolnictwa jest dziś niewolnictwo seksualne. W Azji z kolei powszechne jest niewolnictwo za długi. Wielu ubogich zmusza w ten sposób swe dzieci do niewolniczej pracy.
Zdaniem arcybiskupa Velio najważniejszym wyzwaniem jest dzisiaj przebudzenie sumień. Walka z niewolnictwem zależy bowiem w dużej mierze od naszej dobrej woli, od tego, czy zechcemy kontrolować banki i ich inwestycje, czy zgodzimy się na kontrolę produkcji oraz kupowanie produktów, zapewne droższych, które będą miały etykietę gwarantującą, że nie pochodzą z niewolniczej pracy.
Dzięki zaangażowaniu Caritas z całego świata japońska tragedia wywołała drugie tsunami Solidarności. Tak podsumował wizytę w Japonii przewodniczący papieskiej Rady Cor Unum. Kardynał Robert Sarach odwiedził tereny najbardziej dotknięte przez trzęsienie ziemi i tsunami. Ofiarom żywiołu przekazał słowa bliskości i pocieszenia Benedykta XVI. Szef watykańskiej dykasterii odpowiedzialnej za katolicką pomoc humanitarną podkreślił, że służby Caritas wykonały wiele prac koordynujących przy transportach przychodzących z jej oddziałów na całym świecie. Podkreślił zaangażowanie i ofiarność wolontariuszy pracujących pod egidą Caritas oraz profesjonalizm jej służb. W jego przekonaniu wpływa to znacząco na efektywność pomocy dla ofiar tragedii. Konieczne jest natomiast zapewnienie zawodowym pracownikom służb humanitarnych właściwej opieki duchowej.
Kardynał Sarach podkreślił również, że zaangażowanie dla ofiar tsunami w Japonii nie zagraża projektom realizowanym na Haiti. Uznał, że oba kraje pozostaną nadal priorytetem katolickiej pomocy humanitarnej. Odnosząc się natomiast do sugestii o prozelityzmie Caritas w Japonii, w której wspólnota katolicka nie przekracza 1%, uznał, że są one bezpodstawne. W jego przekonaniu miłość jest darmowa i nie praktykuje się jej dla osiągnięcia innych celów. Ten, kto praktykuje Caritas w imieniu Kościoła, nie będzie nigdy starał się narzucać innym wiary Kościoła. Zdaniem przewodniczącego papieskiej Rady Cor Unum, pracownicy Caritas nie powinni natomiast ukrywać swej wiary i głębokich wartości, które motywują ich do pracy charytatywnej.
Ani celibat, ani homoseksualizm nie stoją u podstaw nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Pierwszym winowajcą jest tu rewolucja seksualna lat 60., a kolejnym zaniedbania w formacji przyszłych księży. Tak wynika z opublikowanego właśnie amerykańskiego raportu w tej sprawie. Nosi on tytuł Przyczyny i kontekst nadużyć seksualnych nieletnich przez księży katolickich w Stanach Zjednoczonych w latach 1950-2010.
Raport został opracowany przez John Jay College of Criminal Justice Uniwersytetu w Nowym Jorku. Badania zlecili amerykańscy biskupi, którzy je także sfinansowali do spółki z katolickimi organizacjami w USA. Raport wyraźnie mówi, że wzrost nadużyć seksualnych z udziałem duchowieństwa odnotowano od połowy lat 60. do końca lat 70. Osłabły one w latach 80. i od tamtego czasu ich wskaźnik pozostał bardzo niski. Zdecydowana większość nadużyć miała miejsce kilka dekad temu. Raport ujawnia też, że tylko 5% księży, którzy dopuścili się nadużyć seksualnych, można uznać za pedofilów. Wskazuje zarazem, że na początku Kościół bardziej troszczył się o winowajców, a mniej o ofiary.
Biskupi amerykańscy nazwali raport ważnym narzędziem do uświadomiania problemu i pomocnym w zapobieganiu mu w przyszłości. Choć wynika z niego, że problem nadużyć seksualnych należy do historii, biskupi stwierdzili, że Kościół nie może szczędzić wysiłków w ochronie nieletnich. Ani celibat, jak niektórzy sugerowali, ani homoseksualizm, jak uważali inni, nie został uznany za przyczynę wykorzystań seksualnych nieletnich, powiedział przewodniczący Episkopatu Amerykańskiego Timothy Dolan. Hierarcha dodał, że raport ten jest skierowany do biskupów amerykańskich, ale nie został przez nich sporządzony, a także iż początkowo biskupi odnosili się krytycznie do prowadzonych nad nim prac. Po ogłoszeniu raportu pod siedzibą Episkopatu Amerykańskiego miała miejsce demonstracja zorganizowana przez Organizację Pomocy Ofiar Nadużyć Seksualnych. Badania uniwersyteckie nazwali nieprawdziwymi, a sam raport uznali za nieobiektywnie przedstawiający kryzys nadużyć seksualnych. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Kościół na Kubie ma nadzieję na rozszerzenie dialogu z rządem. Dziś mija rok od rozpoczęcia przez delegację tamtejszego episkopatu rozmów z władzami, mających na celu zwolnienie kilkudziesięciu więźniów politycznych. Negocjacje przyniosły nadspodziewane skutki. Wolność odzyskało w sumie 130 osób, w tym 52 opozycjonistów skazanych w 2003 roku. Rzecznik episkopatu pozytywnie ocenił dotychczasowe doświadczenia Kościoła, gdy chodzi o kontakty z reżimem Castro. Jest nadzieja, że proces dialogu będzie nadal trwał i przynosił owoce, a władze kubańskie wykazały zainteresowanie jego rozwijaniem, stwierdził Orlando Marquez.
Pekin oczekuje od Watykanu konkretnych działań na rzecz polepszenia wzajemnych stosunków. Tak wynika z wypowiedzi rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zhang Yu odniosła się do wczorajszego apelu Benedykta XVI o pilną modlitwę za Kościół w państwie środka. Mamy nadzieję, że Watykan przyjmie do wiadomości realia swobód wyznaniowych i rozwoju katolicyzmu w Chinach i że podejmie konkretne działania na rzecz stworzenia warunków polepszenia wzajemnych odniesień, stwierdziła urzędniczka podczas spotkania z dziennikarzami.
Władze miasta Hanoi zagroziły eksmisją i rozbiórką budynków należących do Zgromadzenia Sióstr Świętego Pawła. Od kilku lat wietnamskie zakonnice wraz ze stołeczną kurią biskupią bezskutecznie domagały się zwrotu zagarniętego przez komunistów terenu z kompleksem budynków w centrum miasta.
Zgromadzeniu pozostawiono jedynie niewielki dom, w którym siostry zorganizowały Centrum Miłosierdzia dla Ubogich. Mieści się w nim ośrodek pomocy dla dziewcząt w trudnościach, kuchnia dla ubogich, sierociniec dla niepełnosprawnych dzieci, zerówka, ambulatorium i kilka innych placówek. Praca ponad 100 sióstr jest niezwykle ceniona przez mieszkańców stolicy Wietnamu, ponieważ wykonywana jest bezpłatnie. Władze miejskie mają jednak inny pomysł na teren należący do katolickiego zgromadzenia. Źródła kościelne potwierdzają, że funkcjonariusze partyjni zajmują się spekulacją nieruchomościami i zamierzają zrobić dobry interes na wspomnianym terenie w Hanoi.
Ponad połowa mieszkańców Niemiec wierzy w Boga, wynika z najnowszych badań opinii społecznej przeprowadzonych na zlecenie telewizji publicznej MDR. Większość Niemców zadowolona jest też z obecnego wpływu Kościoła na sprawy publiczne i nie chce zmieniać tego statusu.
22 lata po zjednoczeniu Niemiec kraj ten wciąż dzieli niewidoczny mur odmiennych przekonań i wierzeń. Podczas gdy w zachodniej części kraju w Boga wierzy 67% ludności, w jego wschodniej części już tylko 25%. Po wpływach komunistycznej NRD do wiary w Boga przyznaje się więc tylko co czwarty mieszkaniec tego regionu. W pytaniach nie rozróżniono jednak o wiarą w jakiego Boga chodzi. Tym samym istnieje duże prawdopodobieństwo, że na lepszy wynik zachodnich landów składają się również odpowiedzi dość znaczącej tam społeczności muzułmańskiej. Więcej jedności wykazali Niemcy w odpowiedzi na pytanie, czy ważne są dla nich wartości chrześcijańskie, jak na przykład miłosierdzie. Prawie połowa z nich, niezależnie od landu, stwierdziła, że wartości chrześcijańskie są ważne. Opublikowane dzisiaj badania przekonań i wiary Niemców pokazują jeszcze jeden istotny aspekt. Zarówno protestanci, jak i katolicy nie chcą większego wpływu na sprawy publiczne i uważają obecny status za właściwy. Tylko 13% badanych chciałoby większego wpływu kościołów na życie w ich kraju. Z Berlina dla Rady Watykańskiego Tomasz Kycia.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.